Dzisiaj rozmawiałam z niesamowitą osobą, Magdaleną Górską, architektką i muszę przyznać, że podczas tej rozmowy bardzo dużo się nauczyłam. Nauczyłam się o japońskim duszku Kodama oraz o tym, czym jest budowa bioniczna. Przyznam szczerze, że trochę odleciałam i się rozmarzyłam, bo pomyślałam sobie, jak to by było wspaniale żyć w smerfowej wiosce. Serdecznie zapraszam do tej bardzo ciekawej rozmowy z niezwykłym architektem. Żywa przestrzeń to miejsce, które cały czas się zmienia. Jest to przestrzeń, którą ma każdy z nas, która nas inspiruje, ożywia, jednoczy z tym, co dla nas najlepsze. Zapraszam do żywej przestrzeni. Jest mi niezmiernie miło gościć dzisiaj Magdę Górską, ekodamę.
Witajcie serdecznie, miło mi tutaj gościć. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Powiedz nam, kochana, o co chodzi z tą ekodamą?
Właśnie. No, ekodama to jest taki trochę żart, taka nazwa żart, bo tak naprawdę nie chodzi o to, że jestem damą albo ekodamą, chociaż pewnie trochę właśnie też o to chodzi, ale tak naprawdę nazwa mojej działalności wzięła się od kodamy, czyli od ducha chroniącego drzewa, takiego ducha chroniącego przyrodę, które to nazwa jest osadzona w kulturze japońskiej, a literka E została dodana, tak żeby po polsku się trochę kojarzyło eko, no i wyszło z tego ekodama, na co moja przyjaciółka Agata zareagowała, bo jej się pytałam, ekodama od architektury, czy ekodama od E? A ona mówi, ekodama, bo oprócz tego, że ta idea jest piękna, no to jeszcze będziesz ekodamą. Także tak powstała ta nazwa.
Jak pięknie dużo rzeczy się połączyło.
Tak, więc teraz jak ktoś mówi, że jestem ekodamą, trochę się śmieje w duchu, ale jest to dość przyjemne.
Mhm. Ale to bardzo ciekawe, ponieważ z jednej strony połączyłaś japońską ideę, japońskiego ducha i jakby taką ekologiczną też ideę opieki nad przyrodą z pewnego rodzaju taką kobiecością, z kobiecą energią.
Tak, może nawet sobie nie zdawałam sprawy, wybierając tą nazwę, że to jest takie podkreślenie, że jestem kobietą. No, przynajmniej w czasie, kiedy ja studiowałam architekturę, to był to dość męski zawód. Teraz się to zmieniło, bo jest już chyba pół na pół, a nawet nie wiem, czy nie jest więcej kobiet architektów, ale gdzieś ten zawód jest kojarzony męsko. Więc może to też był taki ukłon gdzieś bardziej intuicyjny, bo nie był chyba świadomy to, że jestem kobietą, że robię takie fajne rzeczy i no i że po swojemu to robię w takim swoim stylu, nie takim męskim stylu, bo nie jestem mężczyzną po prostu.
To opowiedz właśnie nam o swoim stylu, jeżeli chodzi o architekturę.
Mój styl, jeżeli chodzi o architekturę, to nawet bardziej chodzi o pracę i podejście do architektury niż o samą architekturę, bo powiedziałabym, że architektura jest tylko efektem tego podejścia, że mi gdzieś tam w architekturze zależy na kilku rzeczach i między innymi na tym, żeby tworząc ją przede wszystkim bardzo dużo rzeczy wziąć pod uwagę, czyli obserwować, żeby też wejść w taki proces z użytkownikami tej architektury. Pamiętam, jak jeszcze po studiach pracowałam w Londynie przez jakiś czas w biurze architektonicznym, to mój szef, to było bardzo takie renomowane biuro, robiło piękną architekturę, i mój szef powiedział, że on uwielbia projektować, uwielbia budować i tak jest cudownie, ale jak wprowadzają się tam ludzie, to on nie znosi, bo po prostu robi się w tych wnętrzach bałagan i to jest straszne i on nie może tego znieść, jak już odwiedza tych ludzi, jak oni tam mieszkają. Miałam taką refleksję wtedy, że coś jest nie tak z tym podejściem. Bo przecież to chyba jest tak, że właśnie tym efektem docelowym jest to, jak już tam ludzie w środku są i po prostu, no miejmy nadzieję, są tam szczęśliwi. Więc w takim podejściu do architektury przede wszystkim mnie interesuje to, jak ona odpowiada na te potrzeby użytkownika. A jedną z potrzeb użytkownika jest też na pewno zdrowie. Więc tutaj to jest taka, można powiedzieć, motywacja ludzi, która często ich przesuwa w stronę ekologicznej architektury, czyli zdrowie. Ale też mnie interesuje ten proces takiej relacji, wchodzenia w relacji z działką, z otoczeniem, z innymi aspektami życia, które tworzy architektura. Więc kiedy ja pracuję z klientami, czy tworzymy jakieś takie projekty społeczne, to bardziej mnie ta relacja interesuje. Więc nie jestem typem architekta, to jest właśnie może mój styl pracy, który po pierwszym spotkaniu mówi, mam taki świetny pomysł, już to wszystko rozrysowałam, proszę, to jest moja koncepcja, bierzecie albo spadacie, tak? To nie. Bardziej jest to tak, że bardzo w intensywnym takim procesie z udziałem inwestorów czy społeczności tworzymy te projekty krok za krokiem. Znaczy nie ma na początku tych gotowych rozwiązań, tylko gdy już coś narysujemy, coś wymyślimy, przeanalizujemy, przedstawiamy, co nam przyszło do głowy w wyniku tych działań, to dopiero to poddajemy jakby pod dyskusję, czyli to jest cały czas otwarty temat. I pracujemy do momentu, aż osoby, które są odbiorcami, są zadowolone. Oczywiście czasami jest to długi proces, więc nie zawsze się to tak opłaca, jakby się chciało, więc można powiedzieć, że jak ktoś w nieskończoność koryguje, to jest to też proces może trochę trudny, ale w większości jednak te decyzje są dość sprawnie podejmowane, więc tak wchodzimy w taki kilkumiesięczny proces po prostu tworzenia miejsca, architektury, a co dla mnie też jest najważniejsze z punktu widzenia też takiego permakulturowego projektowania, że tak naprawdę nie do końca efektem końcowym jest sam budynek, tylko relacje, czyli tak jakby projektujemy relacje w tym nowym układzie, który jest stworzony.
Relacje międzyludzkie czy człowieka z naturą? Jedno i drugie.
Wszelakie, tak? Więc i człowieka z naturą, i domu ze środowiskiem, poprzez jakieś obiegi cyrkulacyjne, poprzez obieg materii, tak? Poprzez zastanowienie się nad śmieciami, więc budynek też wchodzi w relacje z otoczeniem. Jeżeli nie wchodzi w te relacje, to jest takim trochę pasożytem, nie? Który tam stanął, nic nie daje, tylko bierze i wypluwa śmieci. Więc nie, o to na pewno mi nie chodzi. I podobnie jest trochę z tymi relacjami społecznymi, że fajnie się zastanowić, co ja mogę dać z siebie? Właśnie nie tylko brać, przetwarzać i wypluwać jakieś śmieci, też tak w sensie społecznym tak naprawdę, tylko jak mogę swoją energię zacyrkulować z tym miejscem. Czasami moi klienci nawet są w stanie zmienić miejsce albo przesiedlić się, czy wybrać inną działkę ze względu na to, że nie wiem, że jest przyjazna gmina, że jakieś sąsiedztwo jest fajne, że po prostu są milsi ludzie dookoła. To też jest wartość i w moim odczuciu jest to wartość ważniejsza niż sam budynek.
Niesamowite. I tak rozmawiając z ludźmi, nieważne jakiej są profesji, dochodzę do wniosku, że każdy dochodzi do permakultury. Od architektury do permakultury.
Bardzo to jest piękne, jeżeli tak jest.
Przynajmniej w podcastach i w konferencjach naszych tutaj.
Tak, permakultura to jest taka strategia projektowa, która spina to, co w moim odczuciu jest ważne, a ważne z tego względu, że jest zaniedbane. Nie? Bo gdyby to było zadbane, no to byśmy na to nie zwracali uwagi. A że jest to zaniedbane, czyli nasza taka zdrowa relacja ze środowiskiem, zdrowie takie wynikające z tego, czym się otaczamy, jakimi materiałami, ile pochłaniamy chemii, to też jest związane z jedzeniem, ale też zdrowie psychiczne. Bo żyjemy w takim świecie, w którym zaburzenia szczęściu, można to tak delikatnie nazwać, czyli jakieś depresje i tak dalej, no są stanem no już mocno zadomowionym w naszym społeczeństwie. I to jest ewidentny obraz, że ten świat jest stworzony no, w sposób nieprzyjazny do końca dla ludzi. Nie? Czyli wydaje mi się, że warto tworząc jakieś nowe miejsce próbować. To są trudne rzeczy, to nawet nie są takie rzeczy, że architekt to robi, tylko inwestorzy bardziej. I ja widzę, że jak ktoś przychodzi do mnie, jest już najczęściej w takim procesie próby stworzenia jakiegoś fajnego miejsca, w którym są inne wartości niż tylko materialne. Bo jakbyśmy zobaczyli na współczesną architekturę, czy na biznes w jaki sposób się prowadzi, taki mainstreamowy, czy nawet na media, to jednak to, co materialne, jest nadrzędną wartością. I z tego wynika ten paradoks, to nasze nieszczęście takie społeczne jako jednostki, że nie czujemy się w świecie dobrze, bo musimy ciągle coś robić, ciągle do czegoś dojść, ciągle więcej, większe domy, więcej, nie wiem, drogich rzeczy po to, żeby być szczęśliwym. A tak naprawdę to wszystko są bzdury, bo to jest w ogóle nam niepotrzebne. Potrzebne nam jest troszkę, tak? Troszkę, żeby się schronić, żeby, nie wiem, założyć rodzinę, żeby... To jakieś takie podstawowe rzeczy, a tak naprawdę potrzebne nam jest zdrowych relacji społecznych, zdrowych relacji ze środowiskiem, żebyśmy byli zdrowi po prostu na wszelkich poziomach. Tak mi się wydaje, na tyle doszło w moim rozwoju teraz. Nie wiem, czy za 10 lat jeszcze to jakoś nie ewoluuje, ale na teraz tak mi się wydaje, że to jest najtrudniejsze w takim obcowaniu z dzisiejszym światem, który wcale nie jest tak super przyjazny, ale może być.
Pięknie o tym mówisz. Pięknie mówisz o właśnie zdrowych relacjach, których tak bardzo potrzebujemy, zwłaszcza, że często ten kontakt zatracamy, no okoliczności też nie są sprzyjające, jakby zamknięcie, izolacja. To też nam bardzo mocno dało do myślenia i wydaje mi się, że po COVID-zie też okazuje się, że myślimy trochę inaczej i ten punkt ciężkości, punkt naszej uwagi na relacje chyba jest większy. Wydaje mi się, że duża część społeczeństwa chyba się obudziła. Czy nie? Jak to odbierasz?
Myślę, że to dużo dało do myślenia wielu osobom i mi na przykład dało też, bo mogę powiedzieć za siebie w sumie, bo ciężko mi, tak jakichś badań nie prowadziłam, tylko za siebie tak może jak po znajomych, że ja na przykład jestem taką osobą, która potrzebuje ludzi, jestem stabilnym stworzeniem, lubię pobyć sobie sama dla takiej własnej zdrowotności, ale gdzieś tam lubię się spotykać z ludźmi i rzeczywiście COVID był dla mnie wyzwaniem, bo po prostu w pewnym momencie to już była jakaś apatia totalna. Oczywiście na początku się zachłysnęłam czytaniem książek, oglądaniem filmów i tak dalej, ale potem jednak było mi smutno już. Więc mi to też dało takie przemyślenia, co jest wartością dla mnie. Tak bardziej mnie unaoczniło i myślę, że wiele ludzi to poczuło. Niemniej też z tego, co zaobserwowałam, dało to odwrotny skutek, że taka izolacja i po tej izolacji wcale nie wróciliśmy do takiej ilości aktywności, jak było wcześniej. Czyli jednak powiedziałabym, że jest trochę takie podzielone, że z jednej strony troszkę się oddaliliśmy od tych takich intensywnych relacji społecznych, bo się już przyzwyczailiśmy po tych 2 latach, a z drugiej strony może postawiliśmy na bliższe relacje, może właśnie z rodziną, z takimi najbliższymi przyjaciółmi, z którymi było bezpieczniej po prostu.
Mhm. Bardzo to ciekawe. A tak jestem ciekawa, jak pod względem architektury zmieniło się myślenie? Czy przez pandemię ludzie zaczęli projektować sobie miejsce pracy w domu? I to jest taki powszechny trend, który jakby po COVID-zie się zwiększył.
Myślę, że w trakcie COVID-u i po COVID-zie przede wszystkim trend, żeby nie być w mieście, się zwiększył. Myślę, że dla osób, które jednak były w blokach i jeździły te syreny, które mówiły nie wychodź z domu, no to musiało być bardzo trudne. No jak z filmu jakiegoś, takiego science fiction nawet. Myślę, że na wsi było to jednak o wiele mniej odczuwalne, w sensie, że jak przyjechała raz na kilka dni jakaś syrena, to nikt nie zwracał na to uwagi, bo i tak każdy ma swój ogródek, i tak pójdzie do sąsiada, i tak się ze znajomymi na tej wsi spotka, no bo któż go skontroluje. Mhm. Więc na wsi można było żyć podczas COVID-u jednak z większą swobodą, wydaje mi się. I to na pewno przekonało ludzi, że to jest dobry kierunek.
Mhm. Powiedziałaś też o dużych domach, że po prostu już nie potrzebujemy dużych domów i wiem, że masz na ten temat rozwiązanie. Opowiedz coś o tym.
To, czy nie potrzebujemy dużych domów, to pewnie zależy, ale generalnie w takim ekologicznym myśleniu skłaniałabym się do nieprzesadzania z wielkością domu, nie? Bo po prostu bardzo często jest tak, ja sama to obserwuję, bo na przykład domu moich rodziców, że jak wyprowadzają się dzieci, no to ten dom wielopokojowy, który mieścił 6-7-8-osobową rodzinę, jak tam się wnuczęta pojawiły, stoi pusty i teraz mieszka tam mój tato tylko z swoją obecną żoną i no i tak naprawdę to jest w ogóle nieużytkowane. Więc często jest tak, szczególnie była taka moda w latach 90., że się przeprojektowywało domy, robiło się wielkie wille, a potem bardzo ciężko było te domy utrzymać. I one właśnie stały puste. Więc tutaj takim moim myśleniem nie chodzi o to, żeby sobie to odbierać, czy mówić nie, musisz mniej, musisz mniej, musisz mniej, tylko żeby tak po prostu z sercem się zastanowić, czy naprawdę potrzebuję aż tak dużo. Naprawdę, jeżeli buduję dom na wsi i chcę spędzać dużo czasu w ogrodzie albo chcę spędzać ten czas z moją rodziną, to czy nie warto bardziej inwestować w jakąś właśnie ogród, oranżerię, przestrzeń wspólną domu, natomiast może w sypialnię i pokoje niekoniecznie, może właśnie nie potrzebujemy aż tyle tej przestrzeni. Dlatego ja bym nie chciała nigdy nikomu nic narzucać, bo są różne rodziny, niektóre rodziny są bardzo duże, nie? Więc taka duża rodzina, która, bo są przecież takie rodziny, sama znam Tomka, który jest taką wielodzietną rodziną, no i jak tych osób jest więcej, tak, 7-8, no to ten dom też musi być odpowiednio większy, nie? Więc tutaj bym zachowała jakiś zdrowy rozsądek. Niemniej sama żyję w takim domu 80 metrów i naprawdę nie potrzebuję nic więcej.
Mm-hmm. A czy zdarza się tak, że przychodzi klient i jakby widać, że ta potrzeba jest mniejsza, to znaczy jakby, że nie jest świadomy swoich potrzeb dotyczących jakby wielkości domu i że trzeba mu jakoś tak delikatnie powiedzieć, czy jakby, czy to też jest rolą architekta, czy często się z tym spotykasz, że w pewnym sensie uświadamiasz ludziom ich potrzeby?
Nie do końca. To akurat myślę, że to nie jest do końca moja rola. Bardziej ja się pochylam nad tym, co inwestorzy potrzebują i weryfikujemy to, na ile mają możliwości. I najczęściej finanse weryfikują tak naprawdę tę wielkość domu, ale niektórzy mówią, że chcą malutki domek, ale chcą go wykończyć pod klucz, mają na to pieniądze, bo wolą mieć mały, ale skończony w rok czy dwa, niż wielki, który będą budować 8 lat i nigdy go nie skończą. Może nawet nie będzie tyle to kosztować. Więc coraz więcej jest takich osób, które wolą wybrać mały, ale naprawdę go wybudować, zrobić to sprawnie i nie zakredycać się po prostu po następne pokolenie. Więc ja jakby w to nie ingeruję. Tak nie sądzę, że to jest rolą architekta, żeby kogoś pouczać tak do końca.
Jak to pięknie brzmi. A powiedz, jak to wygląda, jeżeli chodzi o mobilne domki? Czy jesteśmy gdzieś tam tak społecznie na to gotowi? Jak to wygląda też w polskim prawie?
Jeżeli chodzi o mobilne domki, to tutaj bym rozróżniła dwa rodzaje. No bo tak trochę to jest też taki mój konik. Architektura minimalistyczna i mobilna. To jest dużo moich projektów, gdzieś tam oscyluje wokół tego, chociaż to nie tylko tymi tematami się zajmuję. Ale jeżeli chodzi o te tiny house, to bym rozróżniła tak naprawdę nie house, tylko przyczepy, które jeżdżą na kółkach, więc są to takie domki totalnie mobilne, z którym można po prostu pojechać na wakacje, gdzieś przycumować na pół roku sobie pomieszkać, zmienić miejsce i to jest wyraźny trend. To jest wyraźny trend w obecnej, można nawet powiedzieć już popkulturze, takiej ekologicznej. Nie wiem, czy to pop jest dobre, ale to chodzi o popularną, nie? Więc gdzieś tam ten trend jest zauważalny. Te tiny house'y to jest oczywiście jakiś kolejny krok od przyczep kempingowych, można powiedzieć, że to jest krok dalej, bo przyczepa jest taką wakacyjną bardziej formą zamieszkiwania, a tiny house może być przy spełnieniu jakichś tam odpowiednich warunków całoroczną formą, nie? Więc to jest trochę dalej niż przyczepa kempingowa, a oczywiście jeżeli mówimy o mnie i o tiny house'ach, no to tutaj się oddajemy naturalne materiały, ekologię i jakąś taką uważność na te tematy, żeby po prostu nie szkodzić środowisku i naszemu zdrowiu. A drugim typem są po prostu domki takie właśnie, jak jest Biodomek System, które można po czasie rozbudowywać lub w założeniach przewozić, czyli złożone z modułów, które można demontować i przewozić w inne miejsce. Jest to taka idea domu podyktowana trochę otwartą formą, która to taka założenie takiej architektury otwartej formy mówi, że architektura powinna być przekształcalna w czasie, tak jak życie jest taką siłą dynamiczną, tak ciężko coś założyć na zawsze, cały czas się zmienia, tak i architektura powinna podążać za tym życiem. Więc to była taka próba zmierzenia się z tym tematem, który jest dość trudny w architekturze, jakby nie patrzeć. No jak dom ma się przekształcać pod nasze potrzeby, no jak to zrobić? Więc no to jest taki pierwszy krok, bo może kiedyś dojdziemy do jakichś całkiem innych jeszcze rozwiązań high-techowych, może jakieś mchy będą nam rosły w daną stronę, jak zajdzie taka potrzeba i nie wiem, naciśniemy jakiś guziczek, więc kto wie, co będzie za ileś tam lat. Na ten moment jest to jakaś taka pierwszy krok, czyli budujemy coś małego, jak nasze potrzeby wzrastają, rozbudowujemy to, a jak potrzeby się zmniejszają, to przewozimy w inne miejsce. Więc to jest taka główna idea biodomu.
Tak fajnie powiedziałaś o tych mchach i tak sobie pomyślałam, a nużby odbić taką stronę science fiction. Jak widziałabyś taki super naturalny domek? W którą stronę to wyszło? Czy to byłby domek z grzybów, z mchów, z żyworosnących drzew?
Kurczę, no może właśnie w tą stronę. Jakby tego nie wykluczam. Wydaje mi się, że grzyby są bardzo ciekawym kierunkiem, który śledzę. I tutaj już było wiele eksperymentów przeprowadzonych z grzybami, że można je formować w materiały naturalne. Można im nadawać formę nawet krzeseł. Jest to materiał biodegradowalny, ale naprawdę mega trwały, więc jest obecnie wiele badań na ten temat prowadzonych, też były eksperymenty, między innymi właśnie ten eksperyment studencki w MoMA, w Muzeum of Art w Nowym Jorku, i tam zbudowali taką wielką wieżę, którą budowali z cegieł, z, właśnie z grzybów, i potem rozbierali ten budynek, kompostowali te cegły i na tym kompoście hodowali kolejne grzyby, z których robili te cegły. Więc to był taki happeningowy projekt i takich inicjatyw i badań naukowych coraz więcej. Więc grzyby na przykład są bardzo ciekawym kierunkiem w ogóle, bo jest to materiał dość trwały i kompletnie biodegradowalny, ale jest wiele takich kierunków i nie wiem, może to właśnie zmierza w tą stronę, że będziemy mieszkać tak naprawdę w jakichś bionicznych formach bardziej, czy na przykład w drzewach, tak, które będą rosły w kształtach, no nie wiem, jakie poprosimy je, żeby rosły. No. Mam nadzieję, że to też będzie w takiej trochę relacji takiej obustronnie korzystnej z tą przyrodą. W sensie, żeby te drzewa też mogły być żywe w jakiś sposób. To by było cudowne. Ale czy to jest realne? Nie wiem.
To jest niesamowite, bo wioska Smurfów powraca.
W wielkich grzybach, no tak.
I to jest ciekawe, bo to jest obecne w literaturze, w mitach, w podaniach, w starych legendach. Może tak już było kiedyś.
Na pewno tak było, bo wydaje mi się, że najbardziej pierwotną formą schronienia jest ziemianka, czyli taka norka w ziemi, czyli bardziej takie hobbitony. Bo jeżeli będziemy, jeżeli pada deszcz i po prostu no coś się takiego dzieje na dworze, gdzieś jesteśmy, nie wiemy gdzie, to będziemy szukać jakiejś jaskinki, norki, jakiegoś nawisu, czegoś takiego, co nas ochroni. Więc gdzieś tam to jest pewnie najbardziej naturalna forma schronienia. No oczywiście nie da się, żeby cała ludzkość mieszkała w jaskiniach, bo nie mamy tyle jaskiń, ale kto wie, czy to też nie jest jakaś forma na przykład bionicznej architektury, która takie jamki czy jaskinie tworzy. Ja osobiście jeszcze na studiach, właśnie na koniec z moją pracą dyplomową była baza na Marsie i ona, założenie to polegało na tym, że była przetransportowana z Ziemi tylko taka kopuła nadmuchiwana, która przykrywała krater i w tym kraterze kopały się jamki, takie norki. I z tego, co się ukopało, robiło się cegły, takie surowe, niewypalane, przy pomocy tam z odrobiną wody, która była produkowana z atmosfery. I budowało się też obok tych norek takie, nie wiem, wejścia, strukturki, żeby można było sobie od strony tej kopuły otwartego, nasłonecznionego wnętrza społeczności wejść do swojej norki właśnie. Mi się ta idea jakoś wydaje się bardzo przytulna. To jest też rodzaj takiego może bardziej infantylnego kibucu, tak? Jak mamy w Izraelu jednostki takie społeczne. To jest też w ogóle bardzo ciekawy temat.
A powiedz coś więcej na ten temat.
W Izraelu po prostu bardzo często ludzie mieszkają w społecznościach, w takich społecznościach mieszkalnych, które mają szkoły, które mają pracę, w których są różnego rodzaju relacje społeczne nawiązywane, w których wszystkie dzieci są nasze, więc to istnieje na przykład tam. Tylko jest też społeczność tak trochę religijna, ale nasz znajomy, który mieszka w takim kibucu, mówił, że on w sumie nie jest religijny i też tam mieszka. Więc da się. To jest też ciekawy temat do zgłębienia, jeżeli chodzi o takie społeczności.
Jest to zdecydowanie temat bardzo żywy i który nas bardzo dotyka, co widać na konferencji i dyskusjach, które trwały godzinami właśnie, jeżeli chodzi o te społeczności. I tutaj kolejne pytanie, jak myślisz, czego nam potrzeba jako Polakom, żeby tworzyć takie społeczności?
No troszkę odwagi nam potrzeba, troszkę przeformatowania i resetu, bo mi się wydaje, że bardzo mało tych takich sformalizowanych społeczności w Polsce powstaje, bo my może nie mamy takich predyspozycji, żeby takie społeczności tworzyć ze względu na naszą historię jakichś ostatnich dekad, tak? Gdzieś tam, gdzie no podczas komuny to raczej te takie relacje społeczne były upośledzane jak najbardziej, żeby po prostu się nie jednoczyć, gdzieś tam nie spotykać, żeby był lęk w społeczeństwie, żeby nie ufać, bo ktoś mógł donieść, ktoś, tak różne rzeczy się działy, więc to na pewno spowodowało, że generalnie mamy taką dużą dozę nieufności i podejrzewamy ludzi często o najgorsze. Ja tutaj oczywiście nie mówię tak osobniczo, bo jak się popatrzy na konkretne osoby, to może tak nie jest, ale jako społeczeństwo jesteśmy. No, wystarczy popatrzeć na współczesną politykę, jak łatwo napędzić taką powszechną nienawiść czy hejt w jakąś stronę. Nie? Wystarczy trochę tam podziałać medialnie i mamy po prostu rzesze ludzi, którzy są przekonani, że coś jest złe, a coś nie jest złe, a bardzo często Ja tak mi się osobiście wydaje, że to jest tylko czasami jakaś taka gra marketingowo-polityczna, która pomaga sprzedawać jakieś rzeczy, nie? Więc tutaj jest to trochę trudne pod tym względem, ale takie inicjatywy coraz częściej powstają. Też powstają takie inicjatywy już deweloperskie, przy których miałam okazję brać udział i mam nadzieję będę brać, bo nawet teraz wyceniamy taki temat bardzo dużej ekowioski 45-hektarowej, ale chyba nie mogę zdradzić na razie gdzie, jest tam inwestorem, ale jeżeli ta inicjatywa gdzieś tam będzie się rozwijała, to na pewno będę dawać znać o tym, ale już przy kilka mniejszych takich społecznościach, właśnie kilkudomowych, czy takich prywatnych bardziej inwestycjach, które mają służyć społecznościom, brałam udział i kilka jest w budowie, więc wydaje mi się, że bezpieczniejsze w tym momencie, to co widzę, się sprawdza, są takie inwestycje, które dołączają się już do istniejących, czyli na przykład ktoś się wprowadza w okolice, które już fajne rzeczy się dzieją, ale jednak tworzy swój pomysł, ma na to miejsce, ma swoją działkę, jakby nie wchodzi tak jakby biorąc tak wszystko, tylko po prostu wkłada coś od siebie, ale jest u siebie też. Jest to tak bezpieczniejsze. Gorzej nam wychodzą takie inicjatywy, w których jest, nie wiem, wspólna ziemia, jest jakaś spółdzielnia, taka społeczność, która zarządza. Jest to też dość trudne, no bo ludzie cały czas pracują dość dynamicznie między sobą. Ci się pokłócą, ci się nie zgodzą, tamci są parą, potem się rozejdą. Więc to jest bardzo dynamiczny twór. Więc tutaj jest to bardzo dużym wyzwaniem i mi się wydaje, jest to takie zadanie na życie. Ja osobiście nie wiem, czy dałabym radę w takiej 100% ekowiosce żyć. Nawet ja jestem dotknięta tą przypadłością, że gdzieś tam lubię być u siebie i mieć spokój i nic nie musieć się tam do nikogo nie dostosowywać. Ale na przykład już takie działania społeczne to z miłą chęcią się angażuję. I wydaje mi się, że to jest dobra droga, czyli może nie musimy robić rewolucji, tylko taką spokojną ewolucję, że zamiast przejmować się tym, że w Polsce nie ma dużej ilości ekowiosek, to po prostu inwestować w te działania społeczne. A wydaje mi się, że już następne pokolenie będzie miało też już inne pomysły, będzie startować z innego punktu. No bo no u nas jest to zaufanie społeczne podważone. To jest taki w ogóle, te relacje społeczne, to jest taki temat rzeka, bo z jednej strony chcemy bardziej ufać ludziom, że jesteśmy, tak naprawdę ja bym nie powiedziała ufać ludziom głupio i tak naiwnie, infantylnie, że nikt mnie nie skrzywdzi i tak dalej, nie, tylko bardziej ufać ludziom, że wspólnie będziemy chcieli znaleźć rozwiązanie, bo to chyba o to chodzi, czyli że jak się pojawia problem, pojawiają się jakieś niezgodności, że będzie obustronna intencja znalezienia rozwiązania. I wydaje mi się, że w naszym społeczeństwie tego brakuje, takiej intencji szukania dobrych rozwiązań, takiego intencji dialogu, ze względu na to, że nie jesteśmy tego nauczeni. Ale jeżeli będziemy te wartości pielęgnować, to następne pokolenia już będą miały te zasoby, których my może teraz nie mamy. Więc wydaje mi się, że to wtedy naturalnie się rozwinie, może nawet w stronę, które ciężko nam jest przewidzieć w tym momencie.
Tak, 100% tak się zgadzam. I tak mi miło popatrzeć na kontekst naszej rozmowy, bo tak bardzo fajnie się łączy bioniczna budowa. W ogóle dziękuję za ten termin, po raz pierwszy słyszę. Właśnie ze społecznością i w głowie mam taki obraz faktycznie smerfowej wioski, takiego współdziałania, gdzieś tam mieszkania w grzybach. Przepraszam, że tak odlatuję.
Nie, no pięknie, no to widać, to mi się wydaje, że to jest gdzieś tam pod świadomości zakorzenione, że my szukamy jakiegoś rodzaju bycia w grupie, bycia, no nie wiem, może stado to nie jest, nie każdemu się podoba to słowo, czy tak, no bycia po prostu społeczności, społeczność to jest współczesne słowo, czy klan, tak, można, chociaż klan jest dość zamkniętą też strukturą, więc wydaje mi się, że mamy taką naturalną potrzebę i architektura też powinna odpowiadać na te potrzeby, jakby. Więc tutaj no jest wiele też pytań bez odpowiedzi na ten moment, tak jakby cała masa tych pytań bez odpowiedzi jest, ale ja też tak sobie myślę, że nie na wszystkie trzeba znaleźć odpowiedź, że niektóre niech sobie zostaną bez odpowiedzi, dajmy innym pokoleniom też szansę wypowiedzenia się, jak ten świat powinien wyglądać, nie musimy wszystkiego wymyśleć dzisiaj, niech to sobie idzie pięknym procesem, tak.
A jest to tak trudne dla naszego ego, bo my byśmy chcieli wszystko pozamiatać. A to chyba nie tędy droga. No pięknie, pięknie. Świetnie się...
No tak jak się chce wszystko pozamiatać, no to całe życie żyje się w stresie.
No dokładnie, dokładnie tak. Super. Bardzo, bardzo dziękuję. No przyznam szczerze, że właśnie chociaż bardzo dużo poświęciliśmy relacjom w naszej rozmowie, to mi gdzieś tam w głowie zaświtało i chyba poczytam i poszukam tych badań na grzybach i właśnie bionicznej budowy. Ja to znałam z biobudownictwa. Ja się spotkałam z tym w Rosji, gdzie ludzie próbują przekształcać właśnie drzewa, próbują w drzewa jakby wrastać w drzewa różne rzeczy, różne przedmioty, lustra, szkło. Gdzieś nawet wyczytałam, że tak robiono słowiańskie dzidy. To już może trochę wypaczone, ale właśnie dlatego one były tak solidne, ponieważ właśnie to nie było w jakiś tam sposób wtłaczane, tylko po prostu wrastało w drzewo i to jest nie do rozerwania. Ciekawy, bardzo ciekawy temat.
Nic na ten temat nie wiem, ale rzeczywiście brzmi to dość ciekawie. Chociaż ja chyba bym wolała zamiast dzidy robić, nie wiem, flecik na przykład.
Tak, albo fotele, prawda? No to już jest gdzieś tam te żyworosnące fotele, czy tam meble.
Dokładnie, dokładnie. To
realizowane.
Bardziej interesuje niż dzida. Jestem pacyfistką, też... więc no trudno.
Ale też... Dla mnie to jest bardzo istotne, ponieważ jakby w tym ekoświecie wchodzimy w różne kierunki. I bardzo się cieszę, że u nas ten wątek science fiction się pojawił, ale w takim, że tak powiem, zdrowym ujęciu, bo mam wrażenie, że bardzo często właśnie odlatujemy to w jedną stronę, albo w taką stronę przyziemności, materii i tego pędu cywilizacyjnego, albo gdzieś tam peace and love, mieszkam w grzybie, piję napar i po prostu gdzieś tam odlatuję totalnie. A gdzieś tam chyba jest też tak, że te światy można połączyć w taki naturalny sposób, szukając tego jakby prawdziwego, naturalnego pierwiastka, tak? Inspiracji z baśni, z opowieści i legend, ale z drugiej strony w takim jakby uporządkowaniu pewnego rodzaju, nie? I w takiej systematyczności, i w nauce. Jak to widzisz? Czy te światy są do pogodzenia w ogóle?
No, jasne, że są do pogodzenia. Ja w ogóle nie widzę tutaj dualizmu żadnego. Takiego w sensie... Oczywiście widzę te odjazdy w takich zjawiskach społecznych, które w każdą stronę te odjazdy są widoczne. Ale wydaje mi się, że jest to naturalne zjawisko, że teraz ludzie może szukają tej duchowości bardziej, czy ten świat Ezo jest taki mocno rozwijający się ze względu na to, że po prostu gdzieś te wartości w takiej popkulturze zostały zatracone, nie? Że gdzieś takie poczucie bycia częścią jakiegoś większego układu, no gdzieś tam przez tą kulturę takich lat 2000, w których ja, kariera, tak, nowe samochody, coś tam, no to gdzieś tam to bardzo mocno odleciało. Niemniej ja rzeczywiście jestem taką osobą, która bardziej szuka balansu w jakichś takich aspektach, bo wydaje mi się, to jest też może kwestia wieku albo może jakichś osobistych wyborów, że no jakby przegięcie w każdą stronę no jest jakby zawsze może nie do końca zdrowe, nie? Więc tak wszystkiego po trochu i będzie dobra zupa. Jak jest za dużo soli, no to nie smacznie jest. Jak jest za dużo wody, no to jakaś lura. Więc to tak chyba też jest z życiem, że wszystko w odpowiednich proporcjach zmiesza się w coś fajnego. I tutaj może ja znowu tak troszkę nawiążę do tych relacji, bo
super,
mimo wszystko, że to chyba też jest kwestią takiego balansu psychicznego. Bo mi się wydaje, że ciężko jest stworzyć świat, który jest pełen pokoju, kiedy mamy w sobie wojnę. A wojnę każdy w nas nosi i takie pogodzenie się, czy właśnie takie społeczne działania, to są działania bardziej pokojowe, tak? Czyli właśnie chcemy się dogadać, chcemy znaleźć rozwiązanie, chcemy coś zrobić fajnego, zrobić fajną architekturę, w której będziemy szczęśliwi, w której będziemy fajne rzeczy robić. Ale ciężko jest to zrobić z poziomu, kiedy nie ma w nas pokoju. No i tutaj wtedy dochodzimy do tego, że nasze społeczeństwo wymaga jakiejś mega psychoterapii, prawda? I chyba żyjemy w czasach, w których tak naprawdę to się dzieje. Takie mam wrażenie, że coraz częściej się to dzieje.
I może właśnie te odchyły są znakiem zdrowienia, w takim sensie, że jakby zaznaliśmy dużo jakby takiego, zaznaliśmy świata materialnego, no to idziemy w świat Ezo, ale później po prostu zachłystujemy się tym światem Ezo i później znowu schodzimy na ziemię i tak gdzieś tam się wyrównujemy i balansujemy. Może to jest taki naturalny proces, który nas doprowadza właśnie do jakby harmonii, pewnego rodzaju homeostazy.
Tak, zgadzam się z tym, że to jest naturalne. Mnie to w ogóle nie niepokoją takie zjawiska, bo jak słyszę takie mówienie, a kiedyś coś tam, no to nieprawda, bo każde pokolenie szukuje następne, więc mi się wydaje, że to jest naturalne i Jedynie, co jest ważne, no to mi się osobiście wydaje, czy tam w architekturze, w projektowaniu, w permakulturze, to jest stawianie na te wartości, które są dla mnie prawdziwe, które wnoszą jakąś pozytywną wartość w moje życie, które są karmiące. To jest dla mnie osobiście ważne. Oczywiście może ktoś się nie zgodzić i powiedzieć, nie, ja będę wybierać wartości, które są niszczące, nie? Okej, no ale to jest czyjeś prawo, ale ja już nie będę chciała się z taką osobą na przykład kolegować, nie? Jeżeli ktoś po prostu lubi grać w jakieś gry, lubi gdzieś tam mataczyć, lubi jakieś takie, no szkoda życia, nie mam siły w ogóle się w to zagłębiać, nie? Więc dla mnie osobiście jest to ważne na przykład, żeby stawiać na te wartości, też w architekturze właśnie, które są dobre, czyli naturalne materiały, bo są zdrowe, bo nie szkodzą środowisku, na permakulturę i tak dalej.
Wiesz co, chciałabym zapytać jeszcze o te naturalne materiały. Tak z perspektywy architekta, ponieważ niedawno rozmawiałam z architektem, który mówi właśnie, że na przykład drewno nie jest naturalnym już materiałem. Z tego względu, że musi być nasączone ogromną ilością chemii, żeby po prostu nie było zjedzone przez robaki, że musimy wycinać drzewa. I jakby jest pewnego rodzaju taki rozdźwięk pomiędzy tym, co jest ekomateriałem, a co nie jest. Jakie jest twoje zdanie na ten temat?
No na pewno nasączone drewno, takie konstrukcyjne jakąś chemią, no już nie jest tym drewnem, które jest ścięte z lasu. No i ja też jakoś bardziej skłaniam się ku oszczędzaniu drewna. Czyli no na pewno jest pięknie mieszkać w domu z bala, ale jest to trochę drogie i no i szkoda tych wielkich bali, takich drzew, nie? Z mojego punktu widzenia. Jeżeli są jakieś inne rozwiązania, to bym ich poszukała. No czasami nie ma, jeżeli mieszkamy w wielkiej puszczy, no to nie będziemy tam ściągać słomy, tylko po prostu tak to, co jest dookoła, wykorzystamy do budowy domu. No to jest naturalne, wtedy taki domek będzie z bala. Natomiast jak mieszkamy gdzieś na nizinach, gdzie nie ma jakichś wielkich lasów, no to może właśnie ta słoma jest lepsza, bo ona rośnie do nas dookoła i po prostu jest dostępna. A jeżeli dożyjemy jakiejś ery, w której będą paprocie i mchy, no to będziemy chcieli budować z tych materiałów. Więc to jest na pewno kwestia tej lokalności. Lokalności i biodegradowalności. To jest dla mnie ważniejszy aspekt. Czyli to, co jest dostępne lokalnie, i da się pozyskać, nie? No bo jeżeli coś nie jest dostępne lokalnie, a to potrzebujemy, no to już to sobie sprowadzimy. Ale jeżeli mamy taki wybór, no to może warto jednak spróbować, nie? Ten szlak przetrzeć, potem można też komuś pomóc zrobić to samo. Więc czemu nie? Więc tutaj na tym bym się skupiła. Też w budynkach naturalnych drewno nie musi być tak naprawdę nasanczane. W takich balowych budynkach wystarczy, że jest okorowane i ostrugane. Okorowane i ono jest również zabezpieczone, nie? W taki naturalny bardziej sposób. Ale tutaj na temat konserwacji naturalnej drewna nie będę się wypowiadać aż tak bardzo. Tutaj bym odsyłała do większych fachowców niż ja. Wiem, że są te sposoby, na przykład można konserwować olejami, można konserwować terpentyną. Jeżeli chodzi o konserwowanie drewna pożarowe, to jest na przykład opalanie drewna. Więc są te metody naturalne, tylko one może no, jeszcze nie są tak rozpowszechnione, bardziej są ciężko dostępne i może przez to są trochę droższe. Więc czemu nie inwestować w to i nie rozwijać po prostu w przyszłość, nie? Bo można też w te rozwiązania inwestować. Ale tu się zgadzam, że trzeba... Jeżeli budujemy z drewna, no to fajnie się zastanowić, czy cały budynek, czy może część jednak wypełnić jakimś materiałem, który jest bardziej odnawialny, bo czy słoma, czy sianko, czy konopia, konopia to w ogóle są wspaniałe rośliny, no bo konopia tak odrasta co roku w wielkiej ilości, najczęściej pochodzi z upraw w Polsce takich ekologicznych, więc to jest taki materiał naprawdę zdrowy, niepalny. Zabezpiecza też drewno, jak jest ten zasyp konopny, więc to jest bardzo też ciekawa technologia, jeżeli chodzi o naturalne budownictwo i wtedy nie wszystko musi być takie jakby z tego drewna. Mhm. Jakby nie patrzeć, drewno jest dostępne w Polsce. Gdybyśmy tylko na własne potrzeby wycinali polskie lasy, to nie byłoby to moim odczuciu jakieś straszne. Problem polega na tym, że większość polskiego drewna jest ścinana na eksport i to bardzo zubaża nasz lokalny ekosystem. Więc tutaj to jest nawet już nie o to, czy budować, czy nie budować drewna, tylko jak wpłynąć na polityków, żeby oni w ogóle o tym pomyśleli, żeby nie mieli tylko tych dolarów przed oczami, które mogą zarobić na wycinanych masowo obecnie polskich lasach.
Temat mocny, trudny, może na inną okazję. Dziękuję ci, kochana, bardzo. Dziękuję za ten dystans i ten balans taki piękny i taki, okay. muszę powiedzieć, taki kobiecy, bo w tej swojej branży, nie, w tej męskiej branży taka kobieta to zdaje sobie sprawę, że jest skarb. I fajnie, cieszę się bardzo. Jesteś chyba pierwszą kobietą architektem, z którą rozmawiam, na pewno w podcaście.
Bardzo dziękuję, jest bardzo miłe, nie wiem co powiedzieć, ale może powiem, że jeszcze mi się coś przypomniało a propos drewna, bo przecież można budować z małych drewienek, czyli z takich młodych drzew albo ze ścinek i są to technologie na przykład właśnie drewna kołkowanego czy klejonego klejami jakimiś naturalnymi, które właśnie stawiają na tą ekologiczność pod tym względem, że są robione z o wiele mniejszych fragmentów drewna, a nie z tych dębów, które mają tam 50 czy 100 lat. Więc to, a tak a propos jeszcze.
Super. Tak właśnie powstał mój dom.
Dokładnie, więc to też jest fajne rozwiązanie. Dzięki serdecznie za zaproszenie. No i mam nadzieję, że będę w stanie coś dołożyć, jakąś cegiełkę każdemu do jego wyobrażeń o przyszłym ich zamieszkiwaniu dzięki temu podcastowi.
Na pewno już to zrobiłaś. Dzięki wielkie, kochana.